23 minuty po godzinie 21. Magazyn Między Nami Zwierzętami. Teraz taki mini kącik, właściwie nowy cykl o żywieniu zwierząt, który razem z panią Małgorzatą Biegańską-Henryk, zoodietetyczką, powołałyśmy do życia. I pani Małgorzata będzie się, dobry wieczór, tutaj pojawiała bardzo często i opowiadała państwu kolejne takie fragmenty z ogromnej opowieści, jaką jest właśnie żywienie zwierząt. Dobry wieczór jeszcze raz, pani Małgosiu.
Dobry wieczór.
Dzisiaj o zmianie diety. Proszę powiedzieć, jakie są właściwie powody zmiany żywienia, bo mam wrażenie, że niechętnie zmieniamy zwierzętom dietę. Po prostu jedzą to, co zawsze, bo na przykład kot je tylko to, a pies właściwie je wszystko, co się mu da.
Faktycznie tak to wygląda najczęściej, że opiekunowie decydują się na jakieś zmiany w żywieniu swoich zwierząt zwykle wtedy, kiedy te zwierzęta zaczynają chorować. Coś się dzieje, coś nie domaga, coś pupilowi dolega i wtedy pojawia się jakiś taki pomysł na to, że może ma to związek z żywieniem. No i prawda jest taka, że bardzo często ma to związek z żywieniem. Natomiast cały trik w zdrowym i odpowiednim żywieniu polega na tym, żeby karmić tak, żeby tej diety nie trzeba było zmieniać. Czyli no, ideałem byłoby od początku karmić zwierzę tak dobrze, żeby do takich właśnie potem konsekwencji metabolicznych w postaci obciążania przez lata często tego organizmu po prostu nie dochodziło. Natomiast no, mało kto przygląda się temu problemowi, zresztą mam wrażenie, że u nas z ludźmi jest podobnie. Też nie przyglądamy się często swojej diecie, dopóki nie zaczynamy cierpieć z jakiegoś powodu, a potem nagle się okazuje, że to żywienie ma ogromny wpływ na całą kondycję naszego organizmu i nasze samopoczucie. I z naszymi zwierzętami jest tak samo. Idealnie byłoby, gdybyśmy nie dopuszczali do tych wszystkich problemów. Natomiast, no, tak jak pani powiedziała, mało jest takiej na razie, przynajmniej otwartości na takie zmiany diety, powiedziałabym, prewencyjne. A co tu pani mówi? Przecież on to tak lubi i nic mu nie jest. No tak teraz nic mu nie jest. Ale na przykład za rok, dwa, pięć już się okaże, że niestety to żywienie daje nam efekty i to niestety często nie są efekty pozytywne.
No tak, chyba właściwie lekarze weterynarii najczęściej nas skłaniają do zmiany diety, bo w momencie, kiedy idziemy ze zwierzakiem do lekarza weterynarii, okazuje się, że jest chory, dostaje jakąś karmę. No bo chyba to tak, taka jest droga, prawda? Tak to wygląda. Niewielu z nas szuka informacji, kontaktuje się ze zoodietetykiem i dowiaduje się tego, co jest powodem danego schorzenia, czy choroby, czy otyłości.
To prawda, natomiast na szczęście ta tendencja się troszeczkę zmienia. To znaczy ja, poruszając się przede wszystkim w środowisku internetowym, widzę, że jednak pojawia się powolutku ta taka otwartość i przede wszystkim chęć poszukiwania informacji przez opiekunów. Często to są informacje, które znajduje się na jakichś specjalistycznych stronach, na jakichś grupach poświęconych żywieniu zwierząt. Tam właśnie często zoodietetycy starają się udzielać, tak oczywiście w takim bardzo ogólnym znaczeniu, ale żeby jakby naświetlać ludziom te podstawowe zasady, które rządzą żywieniem poszczególnych zwierząt. Bo niestety u nas jest ciągle tak dużo takich mitów, które pokutują, które gdzieś tam się ciągną za tymi zwierzakami.
Najważniejsze mity, pani Małgorzato?
No najważniejsze mity to są przede wszystkim mity dotyczące kotów i mleka. Tego się po prostu nie wiem, czy kiedykolwiek uda skutecznie pozbyć. Że przecież kot tak lubi i on tu tylko troszkę i sobie tak podjada i na jej takim silnym argumentem opiekunów jest to, że po pierwsze, no przecież zawsze piły. No dobrze, myśmy też wiele rzeczy kiedyś robili, teraz już nie robimy i jakoś jest nam raczej od tego lepiej niż gorzej. Natomiast drugim takim argumentem jest, bo on tak lubi, a nie ma biegu. Bo często się mówi o tym, że koty, które podpijają mleko, gdzieś tam mają te problemy gastryczne, rzeczywiście obciąża to jelita. I okej, faktycznie są takie zwierzęta, które jeśli mają stały kontakt z produktami mlecznymi, nie będą miały tej biegunki. Ale nikt nie patrzy na to, jak im to na przykład dociąża trzustkę. Jak w wyniku podawania mleka zachowują się nerki. A są jasne badania naukowe, które wykazują, że na przykład stały udział mleka w diecie kota dociąża mu nerki. Tak samo jest nieszczęsne takie przekonanie, że pies jest takim śmietnikiem. Że można mu w zasadzie dać wszystko, co zostało i on sobie to zje i nic mu nie będzie, no bo przecież zawsze tu te ziemniaki z obiadu dojadał. A na przykład kolejne badania pokazują nam, że skrobia ziemniaczana bardzo poważnie upośledza wchłanianie tauryny u psów, a tauryna jest jednym z podstawowych aminokwasów, które odpowiadają w diecie psa między innymi za zdrową pracę serca i za wzrok. Więc no, takie wrzucanie w te zwierzaki pewnych rzeczy, bo jedzą, bo lubią, bo im jest z tym dobrze, no okej, w tym momencie może tak, ale na żywienie trzeba patrzeć jako na proces, który długofalowo oddziałuje na organizm.
To nawet nie jest wrzucanie, one po prostu sobie same czasami się częstują.
No to też jest ten problem, że niestety potrafią być takie złodziejki domowe i podjadać nam rzeczy, no ale to wtedy jest niestety piłeczka po stronie opiekuna i pilnowanie, żeby jednak zwierzę nie miało dostępu do tych naszych produktów, bo no może sobie po prostu zrobić krzywdę. Tutaj dobrym przykładem jest chociażby ksylitol, który coraz częściej się pojawia w różnych produktach gotowych dla ludzi jako alternatywa dla cukru, a ksylitol dla psów, dla kotów jest bardzo toksyczny, więc nawet niewielka dawka może spowodować już poważne konsekwencje zdrowotne.
Trudno właściwie tak generalizować, co na przykład kot powinien jeść, ale jeżeli zmieniamy dietę, to co w tej diecie się przede wszystkim powinno znaleźć, jeśli chodzi na przykład o koty?
Znaczy, to można bardzo łatwo zgeneralizować tak naprawdę, ponieważ kot powinien jeść mięso. Każdy kot powinien jeść mięso, natomiast przez mięso niekoniecznie rozumiemy kawałek mięsa surowego rzucony gdzieś tam kotu na pożarcie, bo to nie w tym rzecz, ponieważ dieta musi być bilansowana, a żaden kot w naturze no, nie żywi się ani kurą, ani krową, więc takie nasze mięso rzeźne to nie jest do końca idealnie to, co on jeść powinien, ale generalnie podstawą kociej diety jest mięso i to mięso musi być w tej diecie jako baza. Natomiast jeżeli zmieniamy dietę, no to tutaj też trzeba się zastanowić, jaka jest przyczyna zmiany tej diety. To znaczy właśnie, czy zwierzę nam na przykład już na coś choruje, bo jeśli tak, to ustalamy tą dietę pod konkretny rodzaj schorzenia. Na przykład, jeżeli mamy obciążoną wątrobę, wprowadzamy raczej dietę o niskiej zawartości tłuszczu. Ale jeśli mamy obciążone nerki, to wcale nie wprowadzamy diety o niskiej zawartości białka, jak bardzo długo było to mówione i promowane. Nie, koty z problemami nerkowymi jak najbardziej białka potrzebują, natomiast dieta też musi być bilansowana według konkretnych wskazań już przy danym schorzeniu.
Jak zmieniamy tą dietę, bo jeżeli już decydujemy się, jesteśmy po badaniach, no to pojawia się taki problem, bo koty na przykład nie będą chciały tego jeść. I co teraz? I co pani im zrobi?
Dietę u kota zmieniamy często długą walką, bo koty potrafią być mocno uparte. Natomiast zawsze jest takie zalecenie, żeby po pierwsze starać się to robić niegwałtownie, no chyba, że mamy już bardzo ciężki przypadek i po prostu jest to kwestia ratowania życia i wiemy, że zwierzę nie może już od pewnego momentu jeść jakichś konkretnych rzeczy, no to wtedy oczywiście je wycofujemy. Ale zasadniczo, jeśli to jest takie raczej spokojne przestawianie, a nie w sytuacji ciężkiej choroby, to staramy się przekonać tego naszego kota przede wszystkim poprzez mieszanie rzeczy, które zna, z rzeczami, których nie zna. Czyli na początek bardzo powolutku wdrażamy mu to, co miałby jeść docelowo, czyli najczęściej tutaj obecnie opiekunowie korzystają po prostu z dobrych, jakościowo wysokomięsnych karm mokrych, bo to jest tak naprawdę w tej chwili taka komercyjnie dostępna najlepsza karma dla zwierzaka, taka, która po prostu nie zawiera nam produktów ubocznych pochodzenia roślinnego, czy w ogóle dodatków roślinnych, która ma tego mięsa dużo w składzie i to mięso jest jasno wylistowane, czyli my wiemy, że tego jakie to jest mięso. I w tym momencie, jeśli taką karmę kotu wprowadzamy, ona najczęściej nie jest dla kota taka smakowita i atrakcyjna, jak jakaś tam komercyjna karma z saszetki w smakowym sosiku, to po prostu zaczynamy od dokładania bardzo małych fragmentów. Mieszamy tą nową karmę z tą, którą kot zna, z tą starą i tak mu po prostu oszukańczo, powolutku zwiększamy te ilości, tak żeby po prostu nie było to przeskokowe. bo jedna rzecz to są smaki, ale druga rzecz to jest tolerancja jelit. Jeżeli my bardzo gwałtownie zmienimy kotu dietę, no to może się to po prostu skończyć rozstrojem żołądka i jelit.
No to ciekawe rzeczywiście, czy państwu się uda przechytrzyć kota. Obstawiam, że może być trudno. Pani Małgorzato, za tydzień wracamy do naszego cyklu i kolejny temat będzie pani omawiała. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.